Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś 13 kwietnia, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W studiu gościmy panią dr Ewę Kowalską z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, byłą dyrektor Muzeum Katyńskiego. Witam panią, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Związku Sowieckim masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Dlaczego 3 lata wcześniej Józef Stalin zdecydował o ich rozstrzelaniu?
Bardzo trudne pytanie. Trudne pytanie, dlatego że dotąd nie znamy na nie odpowiedzi. Nie znamy dokumentów mówiących o motywach decyzji.
Bo samą decyzję już widzieliśmy. Ten dokument, na którym są podpisy skazujące polskich oficerów na śmierć.
Tak, to jest decyzja Biura Politycznego KC, WKPB z 5 marca. I już w tej decyzji mamy niejako sygnał mówiący o motywach zbrodni. Iż na rozstrzelanie są kierowane osoby będące zaprzysięgłymi wrogami Związku Sowieckiego. Wrogami tego systemu, których w terminologii rosyjskiej pierwaspitanie, czyli w tłumaczeniu na polski niejako przewychowanie na obywateli sowieckich jest niemożliwe.
Tak ugruntowani ludzie, tak zdeklarowani, jeśli chodzi o poglądy, że żadna robota polityczna nie miałaby z nimi żadnego sensu.
Znaczy Rosjanie próbowali. To nawet nie robota polityczna, to nie była niewiadoma, to był pewnik. Dlatego, że w obozach specjalnych prowadzono akcję mającą właśnie ich przewychować na obywateli sowieckich. Prowadzono akcję propagandową, prowadzono inwigilację, która właśnie była jednym z elementów, które się złożyły na to, iż władze obozowe doszły do wniosku, że z tymi osobami nic się nie da zrobić. W przypadku odzyskania wolności są gotowe do wystąpienia przeciwko władzy sowieckiej.
Czyli żadna indoktrynacja nie przyniosła skutku i nawet w przyszłości nie mogła przynieść tego skutku.
Tak, to były osoby nierokujące nadziei na sprzyjanie tej nowej władzy, która zajęła terytoria II Rzeczypospolitej.
Czym jest zbrodnia katyńska? Jak można zdefiniować jej istotę i symbolikę?
Katyń jest tylko symbolem, niejako słowem kluczem do rozumienia zbrodni nieosądzonej, zbrodni dokonanej na elitach Rzeczypospolitej. Trzeba bowiem sobie uzmysłowić, iż jeńcy, tak zwani jeńcy, jeńcy w terminologii rosyjskiej, byli przedstawicielami ponad 40 profesji, w 60% rezerwistami wezwanymi do obrony ojczyzny.
I właśnie te obozy, w których oni jako rezerwiści byli wcielani do armii, przygotowywani do obrony Rzeczpospolitej, one były rozlokowane na naszych kresach. One, te osoby były na wschodzie, w związku z tym zostały zagarnięte przez sowieckich żołnierzy?
To były osoby walczące o niepodległość. Jak wiadomo, we wrześniu 1939 Polska została zaatakowana z dwóch stron i ze strony niemieckiej. Najpierw wycofując się, formując nową linię obrony, wchodzili na terytoria wschodnie. I w tym momencie atak 17 września spowodował, niespodziewany atak 17 września, spowodował, iż ci ludzie znaleźli się w konflikcie z Armią Czerwoną, która zajęła te terytoria. Wszyscy, którzy dostali się do niewoli przez obozy specjalne, byli obozy filtracyjne, byli kierowani do obozów specjalnych. Do obozów specjalnych trafili przede wszystkim oficerowie wojskowi wyższych rang, funkcjonariusze rozmaitych służb. Wyjątek uczyniono dla policjantów. Oni bez względu na szarże byli zatrzymywani, a później skazani na rozstrzelanie.
Mówiłem o tym, że część tych oficerów, którzy później się pojawili w tych obozach specjalnych, była rozlokowana na terytorium Kresów Wschodnich ze względu na to, że to były ośrodki zapasowe, w których tworzono rezerwowe siły używane później do obrony, bo część oczywiście trafiła do swoich jednostek w trakcie, kiedy te jednostki wycofywały się z zachodniej strony Polski w stronę wschodniej i trzeba było uzupełniać składy jednostek bojowych.
No, przykładem takiego wycofywania się z terenów zachodnich może być na przykład Wojskowy Instytut Geograficzny, który w planach w ogóle nie miał tego przemieszczenia się na wschód, a niestety na skutek decyzji znalazł się we Lwowie i gro z jego pracowników, z jego członków zginęło później w tak zwanej zbrodni katyńskiej. Tak zwanej, dlatego że, tak jak powiedziałam, Katyń jest tylko symbolem. Symbolem zamordowania jeńców będących w trzech obozach specjalnych. W Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz tych osób, które były zatrzymane na tak zwanej zachodniej Ukrainie bądź zachodniej Białorusi i trafiły później do miejsc kaźni, czyli wedle tutaj tego podziału po stronie ukraińskiej to był Kijów, Charków, Cherson. No i po stronie białoruskiej to było skierowanie z tych więzień do Mińska.
Dnia 13 kwietnia, ta data jest również symboliczna z innego powodu. Właśnie w 1990 roku Michaił Gorbaczow przekazał Polsce listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozów w Starobielsku. Dwa lata później Borys Jelcyn przekazał kolejne ważne dokumenty, wspominane już, dotyczące zbrodni katyńskiej. Między innymi ową decyzję Politbiura z 5 marca 1940 roku, w której najwyższe władze sowieckie nakazały rozstrzelanie polskich jeńców. Ale ujawniania kolejnych dokumentów ze strony Rosji nie ma już od dawna. Wręcz nawet przeciwnie, niszczy się pamięć o tej zbrodni. Na przykład w zeszłym roku zdemontowano tabliczki upamiętniające ofiary z byłego budynku NKWD w Twerze, miejscu kaźni ofiar. Czego wciąż nie wiemy o tej zbrodni?
Nie wiemy bardzo wiele. Stronie polskiej przekazano tylko 148 tomów dokumentów prowadzonych przez Prokuraturę Federacji Rosyjskiej spośród ponad 180. Nie przekazano wszystkich dokumentów. Wiele nie wiemy. Nie wiemy pełnej listy, nie znamy pełnej listy nazwisk osób zamordowanych. Nie wiemy o tych, którzy zostali przesłani z więzień tak zwanej zachodniej Ukrainy do Chersonia. Nie znamy tej listy osób. Nie znamy listy osób, które trafiły do Mińska, gdzie zostały zamordowane. Nie znamy ich miejsc pochówku. Nie znamy poza polskimi cmentarzami wojennymi, nie znamy też innych miejsc pochówku. Przykładem takiego dotąd nieupamiętnionego miejsca jest grób zbiorowa mogiła odkryta w 2000 roku przez robotników pracujących w Katyniu, ciągnących
coś tam z infrastrukturą związanego.
Ciągnących przewód elektryczny do polskiego cmentarza wojennego. Odkryto wówczas fragment mogiły. Odkryto szczątki 9 osób. Swoim autorytetem prezydent Putin potwierdził to odkrycie, zatelefonował do prezydenta Kwaśniewskiego o tym informując. pierwsza dama 13 kwietnia 2000 roku złożyła na tym miejscu kwiaty. Słuch o tym miejscu następnie zaginął. Nie zostały podjęte te ekshumacje. Ile szczątków tak naprawdę to miejsce kryje? Czy tylko tych 9, których odnaleziono? Być może to są osoby, które zostały zabrane z obozu na śledztwo przeprowadzane w Moskwie. Jeżeli są na liście, wiadomo, że musiały być stracone na tym miejscu. A być może jest to tylko fragment dużo większej mogiły, skrywającej więcej szczątków obywateli II Rzeczypospolitej. Na przykład prace ekshumacyjne prowadzone w latach 90. pod kierunkiem profesora Głoska nie ujawniły szczątków w tak zwanej mogile numer 8, gdzie spoczywały osoby wysłane ostatnim transportem z Kozielska. Być może ta mogiła odkryta w 2000 roku kryje więc ponad 100 szczątków, prawdopodobnie 158, dlatego że w 1943 roku podczas ekshumacji prowadzonych w Katyniu, prowadzonych również przez członków Polskiej Komisji Czerwonego Krzyża, Komisji Technicznej, odkryto ten dół. Z tego dołu przeniesiono, z dołu zawierającego 168 szczątków, przeniesiono 10 ciał. Do tych prac miano powrócić na jesień. Zmiana sytuacji na froncie spowodowała, iż komisja tam już nie powróciła. Więc ten dół odkryty w 2000 roku być może kryje więcej szczątków obywateli polskich, którym należy się ten godny pochówek. Także niewiadomych jest jeszcze bardzo wiele. Nie znamy też miejsca ukrycia szczątków pochowanych w Chersoniu. Ta historia, która wydaje się nam właśnie historią, losy tych osób, które wydają się nam historią, są nadal ciągle otwarte. Ta droga do dążenia do tej prawdy jest ciągle otwarta, niezakończona.
Pełna lista ofiar, jak wspominaliśmy, nie jest możliwa do sporządzenia ze względu na to, że nie mamy dostępu do dokumentów. Przede wszystkim nie znamy ofiar z listy białoruskiej, tak zwanej listy białoruskiej. Czy jest szansa w Pani opinii, że uda się kiedyś stworzyć pełną listę ofiar, że będziemy wiedzieli, ilu dokładnie oficerów zostało w trakcie, w cudzysłowie mówiąc, zbrodni katyńskiej, straconych na terenie zajętym przez Sowietów?
Działania mające na celu ujawnienie prawdy trwają i miejmy nadzieję, że kiedyś doprowadzą do tego, ażeby to poznanie stało się jawne, stało się upublicznione. Trzeba pamiętać, że są to cmentarzyska, na których spoczywają też szczątki członków wielu narodowości, wielu narodów Związku Sowieckiego. Ta prawda powinna nas zbliżać, a nie dzielić. I miejmy nadzieję, że ta prawda o represjach i zagładzie zarówno obywateli sowieckich, jak i też obywateli II Rzeczypospolitej kiedyś zostanie ujawniona, że te narody spotkają się na tej drodze i wspólnie będą o tą prawdę walczyć.
Czy to może być jeden z powodów, że nie udaje się tych wszystkich wątpliwości, tych wszystkich niejasności, tych niedomówień wyjaśnić, bo wymagałoby to od strony sowieckiej przyznanie się, że tam są nie tylko ofiary polskie, ale także są Białorusini, Ukraińcy i przedstawiciele innych narodów.
Prezydent Putin już, tak jak mówiliśmy, zadzwonił do prezydenta Kwaśniewskiego. I mam nadzieję, że swoim autorytetem w przyszłości również sprawi, iż ta nasza walka o tą prawdę zostanie doprowadzona do końca. Że pełna lista zostanie poznana, poznamy też miejsce ich pochówku, ażeby bliscy mogli w końcu zapalić znicza na wszystkich miejscach, w których spoczywają szczątki ich bliskich.
Czyli walczymy nadal o ujawnienie wszystkich faktów związanych z tą zbrodnią, a po drugie walczymy nadal o to, żeby godnie tych ludzi upamiętnić.
Godnie pochować. Godnie pochować szczątki. A żeby to nie były miejsca, w których poprowadzi się droga, w których powstaną place zabaw, w których powstaną osiedla.
Czyli musimy stworzyć taką mapę miejsc pamięci po to, żeby one nie zostały sprofanowane przez współczesne inwestycje.
Na pewno. Na pewno. Tego wymaga prawda, ale to też po części będzie świadczyło o nas, jeżeli do tego dopuścimy, kim jesteśmy. To jest pytanie retoryczne, ale kim jesteśmy, jeżeli dopuścimy do zaniku tej pamięci, do sprofanowania tych miejsc. Zanik pamięci był też jedną z intencji władz sowieckich, przy czym czymże innym były przecież deportacje rodzin. Deportacje rodzin bliskich ofiar miały doprowadzić do zaniku tej pamięci.
No właśnie, bo w kwietniu 1940 roku także deportowano na Syberię rodziny rozstrzelanych oficerów. Dlaczego według Sowietów również żony i dzieci zamordowanych musiały ponieść karę? No już część pani wyjaśniła. Chodziło o to, żeby oczyścić pamięć o tychże ofiarach, bo jak nie będzie bliskich, to ludzie nie będą pamiętali.
Tak, to była likwidacja niejako nośników pamięci, ale to też miało głębsze podłoże. Dlaczego starano się unicestwić tych ludzi? Trzeba pamiętać, iż dla Stalina nie liczył się los tej masy. Nie liczył się los ludzi, liczyło się bezpieczeństwo państwa. Należy pamiętać o decyzji 2 marca, o której często się zapomina, mówiącej o bezpieczeństwie granic. Te granice to był tak zwany przyczółek imperializmu. Tam byli skoncentrowani obywatele polscy, polscy patrioci. Tych ludzi należało bądź zlikwidować, bądź rozproszyć w głębi Rosji na wielkiej przestrzeni, ażeby tym zagrożeniem nie byli. Deportowani w 4 deportacjach, bo to należy podkreślić, obywatele polscy trafili zarówno na obszary Syberii, czy na obszary Kazachstanu, ażeby stanowić jak gdyby niewolniczą siłę roboczą. Ale ich pobyt tam był obliczony na czas przeżycia. Mieli niejako wyroki 10-20-letnie. Należy podkreślić, że oni do swoich domów już nie mieli powrócić. W te miejsca niejako bezpośrednio byli wsiedlani ludzie przychylni władzy sowieckiej. Tylko zmiana sytuacji międzynarodowej sprawiła, że niektórzy członkowie tych rodzin przeżyli. I tutaj znowuż należy podkreślić, nie wszyscy deportowani przeżyli. Tak jak nie znamy wszystkich miejsc pochówku ofiar tak zwanej zbrodni katyńskiej, tak nie znamy miejsc pochówku wszystkich tych, którzy na zawsze pozostali w tej ziemi w głębi byłej Rosji. I tutaj też musimy pamiętać o tych miejscach, które obecnie, czy to porasta tajga, czy pokrywa step, ażeby ta pamięć o tych również nie zaginęła.
Mamy Muzeum Katyńskie w Warszawie, w którym możemy przeglądać zachowane elementy odkryte w czasie prac ekshumacyjnych, bądź też niektóre dokumenty związane z ofiarami. To też właśnie miejsce, w którym przypomina się o owej zbrodni, przypomina się, że jeszcze nie wszystkich pochowaliśmy, że pamięć powinna być cały czas pielęgnowana o tych ofiarach.
Tak, Muzeum Katyńskie jest niejako domem rodzin ofiar represji decyzji 5 marca. Nierzadko można tam też zobaczyć relikwie tych rodzin obrazujące osoby, które zginęły. To też jest ogromnie ważne. Idzie o personalizację. To nie...
Że to nie jest około 30 tysięcy ofiar, tylko że to są ludzie z imionami i z nazwiskami. Że to są indywidualne losy, że to jest element historii Rzeczpospolitej.
Tak, to nie buchalteria zbrodni, to nie jest statystyka. Za każdą z liczb kryje się człowiek, kryje się jego twarz. I to należy zobaczyć. Wchodząc do Muzeum Katyńskiego, można niejako dotknąć tej historii. Można przeżyć tą historię. Odpersonalizować niejako te liczby. A żeby nie były one tylko tą statystyką. I to jest ogromnie, ogromnie ważne w tym dążeniu do prawdy. O tym, co się tak naprawdę wydarzyło.
Kolejna odsłona tej zbrodni to oczywiście strasznie długie działania, żeby ją zatuszować, żeby prawda o tej zbrodni nie ujrzała światła dziennego.
Tak, to są te działania, których jesteśmy obecnie świadkami w Twerze czy kiedyś w Kalininie. Zamazanie, zatarcie pamięci o tym, co się wydarzyło. Niestety to jest też świadectwo tego, tak jak już kiedy, jak powiedziałam, kim jesteśmy. To jest ogromnie smutna historia, która nie powinna się wydarzyć i trzeba zrobić wszystko, ażeby ta prawda w końcu ujrzała światło dzienne, ażebyśmy byli jej świadomi, ażebyśmy byli świadomi swoich korzeni. O tym, kim byliśmy, i przez to, kim jesteśmy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani dr Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.